Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Watykańska Komisja do Spraw COVID-19 apeluje o zmniejszenie wydatków na zbrojenia i przeznaczenie ich na służbę zdrowia. Z powodu braku funduszy amerykańskie diecezje zamykają swoje szkoły. Dżihadyści ponownie atakują wioski na północy Mozambiku, zabijając ludzi oraz niszcząc kościoły, szkoły i szpitale. 10 lipca wita Państwa ksiądz Paweł Pasierbek. Zapraszam na serwis informacyjny. Mniej wydatków na zbrojenia, więcej na wyżywienie, służbę zdrowia i przezwyciężanie skutków pandemii. Tego domaga się Watykańska Komisja do Spraw COVID-19. Została ona powołana przez papieża przy dykasterii do spraw integralnego rozwoju człowieka, aby z jednej strony koordynować kościelną pomoc dla ofiar pandemii, a z drugiej szukać wyjścia z kryzysu po pandemii. Na comiesięcznej konferencji prasowej kardynał Peter Turkson zauważył, że w ubiegłym roku wydatki na zbrojenia osiągnęły rekordową sumę 1 900 000 000 000 dolarów. To 300 razy więcej niż budżet Światowej Organizacji Zdrowia, dodał szef watykańskiej dykasterii. Zdaniem pracującej w watykańskiej komisji siostry Alessandry Smerilli, produkcję militarną można przestawić na cywilną, czego przykładem były niektóre włoskie fabryki podczas epidemii, które zamiast broni zaczęły produkować sprzęt potrzebny w służbie zdrowia.
Epidemia pokazała nam, że potrzebujemy współpracy, aby wyjść z tego poważnego kryzysu. Inwestycje militarne to pieniądze, które zostały przywłaszczone z niezbędnych inwestycji w służbę zdrowia, w transformację ekologiczną, w to wszystko, czego potrzebujemy, aby gospodarka była inna. Wierzę, że obywatele domagają się przede wszystkim tego. Postawmy się w sytuacji tych, którzy są wystraszeni z powodu pandemii, którzy potrzebują opieki i zapytajmy się jako liderzy, czego potrzebują ci ludzie i na co mamy przeznaczać nasze pieniądze.
Wobec kryzysu i trudności, które przeżywa, Europa potrzebuje wspólnego działania, aby była bardziej sprawiedliwa, gdzie wszyscy będą mieli jednakowe szanse i będą jednakowo traktowani, gdzie poszanowany będzie zrównoważony rozwój. Opinię tę wyraził sekretarz generalny Komisji Episkopatów Unii Europejskiej po spotkaniu ze stałym obserwatorem Niemiec przy Unii Europejskiej. Kraj ten od 1 lipca sprawuje prezydencję w Unii Europejskiej. Ksiądz Manuel Prieto podkreślił, że u początków powstania Unii leżała świadomość, iż tylko wspólnie można przezwyciężyć trudności i budować pokój i dobro wspólne. Wskazał także na główne tematy ważne z punktu widzenia Kościoła, mówi sekretarz generalny Komisji Episkopatów Unii Europejskiej.
Są tematy na poziomie europejskim, które są bardzo istotne, jak ochrona stworzenia, czyli temat troski o nasz wspólny dom. To jest bardzo ważne i naprawdę razem musimy się o niego troszczyć. Nie tylko ludzie wierzący, ale także i wszyscy ludzie dobrej woli, gdyż Unia Europejska niesie ze sobą zrównoważony rozwój, dbałość o przyszłe pokolenia ze wszystkimi trudnościami, które może on ze sobą przynieść. Naszym zdaniem najważniejsze są następujące tematy. Troska o najsłabszych w naszych społeczeństwach, o tych, którzy tracą pracę, o osoby, które naprawdę zostaną dotknięte kryzysem gospodarczym. Trzeba myśleć o młodych, którzy poniosą koszty tego kryzysu, a którzy będą wchodzić w świat pracy. Nie można zapominać także o temacie migracji, który dla Kościoła jest tak ważny. Obronimy się razem, tylko w ten sposób możemy przezwyciężyć kryzys. Albo wszyscy zwyciężymy, albo wszyscy poniesiemy porażkę. Istnieje bowiem ryzyko, że projekt europejski, który narodził się po II wojnie światowej, rozmyje się i to dla ludzkości byłoby wielką stratą.
Katedra Notre Dame zostanie odbudowana w taki sposób, aby po remoncie była w miarę możliwości jak najbliższa stanowisk przed pożaru. Decyzję tę podjęto na posiedzeniu Krajowej Komisji Dziedzictwa i Architektury. Prezydent Emmanuel Macron wycofał się z idei unowocześnienia katedry. Dyskusji nad kształtem odnowionej katedry towarzyszyło wiele emocji. Rozbudził ją sam prezydent, który nazajutrz po pożarze obiecał Francuzom, że odbudowa potrwa 5 lat, a katedra będzie po niej jeszcze piękniejsza niż przed pożarem. Macron dopuszczał bowiem możliwość, że dodany do niej zostanie jakiś element, gest, jak to nazwał, architektury współczesnej.
Taka deklaracja rozbudziła fantazję architektów, a zarazem zaniepokoiła konserwatorów zabytków. Proponowano na przykład, by nad sklepieniem katedry zrobić ogromny taras widokowy, miejsce rekreacji i wypoczynku, a dach odbudować we szkle i metalu. Clément Willemin, nawiązując do encykliki Laudato Si, gotów był zaprojektować na dachu Notre Dame wielki ogród, miejsce bioróżnorodności w hołdzie dla wszystkich gatunków zwierząt i roślin, które wyginęły za sprawą człowieka. Bardziej umiarkowani architekci chcieli eksperymentować jedynie z iglicą. Ze swej strony historycy sztuki i konserwatorzy zabytków wzywali do opamiętania. Już 2 tygodnie po pożarze 1188 z nich wystosowało petycję do prezydenta, prosząc go o rozwagę. Ostatecznie to właśnie zwolennicy wiernej odbudowy katedry zdołali przekonać do swych racji zarówno prezydenta, jak i opinię publiczną. Pałac Elizejski podał, że prezydent Macron wycofuje się ze swych wcześniejszych pomysłów, a Krajowa Komisja Dziedzictwa i Architektury jednomyślnie zatwierdziła projekt wiernej odbudowy Notre Dame.
20 szkół prowadzonych przez archidiecezję Nowy Jork oraz 6 przez diecezję Brooklyn w Stanach Zjednoczonych pozostanie zamkniętych i nie przyjmie uczniów w nowym roku szkolnym z powodu konsekwencji wywołanych koronawirusem.
Pandemia koronawirusa przyczyniła się m.in. do masowych zwolnień ludzi z pracy, czego efektem jest brak funduszy na opłacenie czesnego dzieciom w szkole. Ponadto miesiące bez odprawiania publicznych mszy i zbierania tradycyjnej kolekty sprawiły, że Kościół nie jest w stanie dotować utrzymywania szkół oraz fundować stypendiów dla młodzieży. Dzieci są zawsze niewinnymi ofiarami wszelkich kryzysów i obecna pandemia nie jest tutaj wyjątkiem, stwierdził metropolita Nowego Jorku. Kardynał Timothy Dolan dodał, że wiele dzieci w czasie pandemii straciło rodziców i dziadków, dlatego też nie mają teraz pieniędzy, aby powrócić do swoich ukochanych szkół. Kryzys ten dotknie co najmniej 2,5 tysiąca uczniów oraz 350 pracowników. Szkół. W Stanach Zjednoczonych w 1960 roku było 13 tysięcy szkół katolickich, dziś po 60 latach jest ich około 6 tysięcy. Dzięki dobrze rozwiniętemu systemowi stypendialnemu w szkołach tych mogą uczyć się i zdobywać dyplomy także dzieci migrantów.
Z Mozambiku docierają wiadomości o kolejnym ataku dżihadystów. Do incydentu doszło pod koniec czerwca w miejscowości Mosiomba da Praia na północy kraju. Islamiści spalili kościół, szpital, szkołę i kilkadziesiąt domów. Napastnicy mieli nowoczesne uzbrojenie. Pozostawili po sobie flagi państwa islamskiego.
W miejscowości tej stacjonowały siły rządowe. Doszło do ostrego, kilkugodzinnego starcia między wojskiem i dżihadystami. Użyto ciężkiej broni, ulice były usiane trupami, również ludności cywilnej. Ciała były bezlitośnie zmasakrowane, opowiadają miejscowi misjonarze. Podobny atak miał już miejsce w marcu. Jak podaje miejscowy biskup Luis Lisboa, dżihadyści obiecali wtedy, że jeszcze tam wrócą. I tak rzeczywiście się stało. Nie jest jasne, na czyje zlecenie działają lokalni islamiści. Przypuszcza się, że są związani z miejscowymi grupami zorganizowanej przestępczości, które zajmują się handlem narkotykami pochodzącymi z Azji Środkowej. Jak podają misjonarze, miejscowa ludność żyje w ciągłym strachu. Podczas ataku na przybrzeżną miejscowość Mosiomba da Praia wiele osób chroniło się ucieczką w morze, na niewielkich łodziach rybackich. Ludzie boją się jednak powrotu dżihadystów, tym bardziej, że jak się okazało, nie odstrasza ich nawet obecność wojska.
Najmłodsze państwo świata pilnie potrzebuje wsparcia. Caritas Internationalis alarmuje, że bez konkretnej pomocy humanitarnej mieszkańców Sudanu Południowego czeka fala dotkliwego głodu. Jest to między innymi konsekwencja niekończącego się konfliktu. Szacuje się, że aż 7,5 miliona na 11 milionów Sudańczyków znajduje się na granicy przeżycia.
Gdy 9 lipca 2011 roku rodziło się nowe państwo, towarzyszył temu wielki entuzjazm i nadzieja na lepszą przyszłość. W drugim roku niepodległości wybuchła jednak krwawa wojna trwająca 5 lat, a porozumienie pokojowe wciąż nie weszło w życie. 2 200 000 Sudańczyków uciekło do sąsiednich krajów, a 1 700 000 to uchodźcy wewnętrzni. Dramatyczną sytuację pogłębia rozprzestrzenianie się koronawirusa. Mieszkańcy Sudanu Południowego są wykończeni przez lata wojny, a dodatkowych cierpień dokłada pandemia, która drastycznie pogłębiła trudną sytuację żywnościową. Czytamy w dossier przygotowanym przez Caritas Internationalis z okazji 9. rocznicy odzyskania niepodległości przez ten afrykański kraj. Ta kościelna organizacja charytatywna alarmuje, że bez konkretnej pomocy z zewnątrz Sudańczycy nie poradzą sobie z ogromnym kryzysem humanitarnym. Caritas zachęca jednocześnie do zwiększenia wysiłków na rzecz wdrażania w życie porozumienia pokojowego i walki z korupcją zżerającą klasę polityczną.
Przebywający w Hiszpanii minister spraw zagranicznych Polski Jacek Czaputowicz złożył kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II, a następnie odbył rozmowę z arcybiskupem Madrytu, kardynałem Carlosem Osoro. To wyjątkowa okazja, ponieważ w tym roku obchodzimy rocznicę bliską sercu wszystkich Polaków, stulecie urodzin polskiego papieża, powiedział.
W rozmowie z arcybiskupem Madrytu minister podziękował za duchową opiekę nad hiszpańską Polonią, a także za bardzo dobrą współpracę z polskimi księżmi pracującymi w madryckich parafiach oraz studiującymi na Uniwersytecie Świętego Damazego. Podczas zwiedzania katedry rozmówcy wspominali postać Jana Pawła II i jego ogromną sympatię do Hiszpanii, którą podczas swojego pontyfikatu odwiedził aż 5-krotnie. Przypomnieli również jego słynne słowa z 1982 roku, tak zwany Akt Europejski. Ja, Jan Paweł, syn polskiego narodu, który zawsze uważał się za naród europejski, syn narodu słowiańskiego wśród Latynów i łacińskiego pośród Słowian, z Santiago kieruję do Ciebie, stara Europo, wołanie pełne miłości. Odnajdź siebie samą, bądź sobą, odkryj swoje początki, tchnij życie w swoje korzenie. Po zakończeniu spotkań polski szef dyplomacji podkreślił, że oba kraje są zainteresowane dalszym pogłębianiem dialogu, zarówno w wymiarze dwustronnym, jak i europejskim. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Parafie w Anglii odnotowały dramatyczny spadek dochodów, zauważa biskup Shrewsbury Mark Davis. Jest to jeden ze skutków rządowej decyzji o zamknięciu kościołów w związku z pandemią koronawirusa. Biskup Mark Davis wezwał rząd do podjęcia kroków, które pomogą diecezjom wyjść z finansowej zapaści.
Gdyby nie fakt, iż wielu parafian nieprzerwanie wspierało swoje parafie przez datki online, sytuacja kościołów w Anglii byłaby jeszcze gorsza. Mimo powrotu mszy świętych i nabożeństw, szereg obostrzeń związanych z uczestnictwem w modlitwie wspólnotowej odstrasza od niej wielu. Kościoły odnotowują dzisiaj drastyczny spadek liczby uczestników mszy świętych, w tym również niedzielnych. Przykładowo dochód diecezji Shrewsbury w zachodniej Anglii spadł mniej więcej o 1/3, jeśli podobnie jest w całej Anglii. Pod znakiem zapytania stoi wypłacalność parafii, gdy chodzi na przykład o utrzymanie kościołów i parafialnych budynków. O sytuacji została już poinformowana Izba Gmin. Jedna z propozycji pomocowych, jaką przedstawiono posłom, to ulepszenie systemu Gift Aid. Mechanizm jest prosty. Urząd podatkowy zwraca parafii podatek od sumy złożonej w ofierze. Za każdy funt wpłacony przez system Gift Aid parafia może odzyskać 25 pensów. Jednofuntowa ofiara jest więc warta 1 funta i 25 pensów, bo tyle parafia otrzymuje z powrotem. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.